jest w sprawie ogrodu na Zakolu Wisły, żebyśmy punkt 9 przesunęli jako pierwszy punkt w planach miejscowych, na przykład jako punkt numer 3. Jeśli Państwo nie macie przeciwko, to chciałem tak zmienić porządek obrad, żeby Państwo nie czekali do przedostatniego punktu, bo jest Państwo tutaj sporo. Dobrze? To w takim razie punkt 9 będzie punktem 3 i podaję porządek obrad pod głosowanie. Czy Państwa radnych jest za przyjęciem porządku z tą zmianą? Dziękuję bardzo. Zaczynamy w takim razie realizację. Punkt pierwszy, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa, druk 1489. Pani dyrektor Olszowska, daj bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Podstawową kompetencją Rady Gminy jest ustanawianie form ochrony przyrody, między innymi pomników przyrody. Projekt uchwały według druku 1485 dotyczy 16 egzemplarzy, które proponowane są do objęcia właśnie tą formą ochrony przyrody. Jest to 14 drzew i 2 krzewy. Obecnie na terenie Krakowa znajduje się 280 pomników, natomiast drzewa i krzewy, które teraz proponowane są do ochrony, zostały wybrane ze względu na swoje duże walory przyrodnicze, odpowiedni wiek, wielkość oraz pokój. Wszystkie te walory drzew i krzewów zostały potwierdzone odpowiednimi ekspertyzami meteorologicznymi, które zostały wykonane w roku 2016. Ja może teraz szybko przedstawię właśnie te poszczególne egzemplarze. Tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo lokalizację tych proponowanych form ochrony przyrody, które są proponowane do objęcia. I są to dom szyb pułkowy, który znajduje się przy ulicy, w tym ulicy Zawiroli Zachowiańskiej. Jest to drzewo o wodzie prawie 4 metrów, wysokości ponad 22 metrów i zasięgu korony 23 metrów. Kolejne drzewo proponowane do objęcia formą ochrony przyrody to jest lipa szerokolistna, znajdująca się przy ulicy Zakopiańskiej w rejonie tętni tramwajowej. Jest to egzemplarz, jak widać na tym slajdzie, wielowniowy o wysokości 21 metrów i zasięgu korony ponad 20 metrów. Kolejne drzewo to jest klon jawor, znajdujący się na terenie parku Decjusza o obwodzie 351 cm, wysokości 29 metrów oraz zasięgu korony 20 metrów. Kolejne drzewo to każdanowiec zwyczajny, znajdujący się na terenie szpitala przy ulicy Pawlińskiego o obwodzie ponad 3 metrów, wysokości prawie 25 metrów, no i oczywiście odpowiednim zasięgu korony, jak widać na zdjęciu. Kolejne drzewo to jest topola biała, znajdująca się na osiedlu Niepodległości o obwodzie dosyć istotnym, bo ponad 4 metrów, wysokości 32 metry, zasięgu korony 25 metrów. Kolejne parki, egzemplarze, to są drzewa znajdujące się na terenie Parku Bębnarskiego. Są to pierwsze pomniki przyrody, jakie znajdą się właśnie na terenie tego parku. Jest to klon jawor, jeziąg wyniosły, orzech czarny oraz modrzew europejski. No, o wodach tkwi od 2 metrów do prawie 3 metrów w zależności od egzemplarza. Kolejne egzemplarze proponowane do objęcia to są drzewa znajdujące się na terenie ogrodu botanicznego. Na pierwszym slajdzie to jest myta sekwoja chińska o obwodzie ponad 4 metrów. Tutaj właśnie z kolei na tym slajdzie jest zrobione zdjęcie tych krzewów, które proponujemy do objęcia właśnie tą formą ochrony przyrody. Są to pierwsze krzewy, które są objęte ochroną przyrody jako pomniki przyrody. To są te krzewy na slajdzie trzecim, tutaj od lewej strony. Następne drzewo to jest pryśnik błotny. To jest drugi slajd. Z kolei ten na trzeci, ale pierwszy od góry, to jest miłoszon dwuklapowy. I wreszcie na ostatnim slajdzie to jest dąb węgierski o obwodzie prawie 5 metrów, również proponowany do objęcia tą formą ochrony przyrody. Kolejne drzewo to jest dąb szybułkowy, znajdujący się na terenie dworku w Rajsku przy ulicy Bęzy. Też bardzo okazały, obwód 4 metry, wysokość 24 metra, zasięg korony 11 metrów. W stosunku do tych wszystkich pomników przyrody, o których mówiłam, obowiązują zakazy wynikające oczywiście z ustawy. One będą również wprowadzone do projektu uchwały według druku, który dzisiaj prezentuję. Między innymi zabrania się niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu i umieszczania tablic reklamowych na tych pomnikach. W ramach procedury ustanawiające pomniki zostały oczywiście przeprowadzone konsultacje społeczne w listopadzie i w grudniu 2016 roku. Nie wniesiono tutaj żadnych uwag. Komisja Rada Pożytku Publicznego zrezygnowała z prawa do wyrażenia swojej opinii, więc Komisja Dialogu Obywatelskiego pozytywnie zaopiniowała projekt, a pozostałe organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych wniosków, uwag ani opinii. Myślę, że to tyle.
Dziękuję bardzo. Jutro otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych? Józef Jelucho.
Tak, są tabliczki, takie małe zielone tabliczki z napisem pomnik przyrody. I będą one oznaczone też.
Zajmuje, opiekuje takim drzewem dzierżawca czy właściciel?
Właściciel gruntu.
Grażyna Fiołkowska.
Jako chciałam się zapytać, czy jeszcze były jakieś dodatkowe badania robione w Parku Jerzmanowskich, czy tam nie powinno się jeszcze... Jerzmanowski. W Chocimiu. Czy tam nie ma jeszcze dodatkowych drzew, które by się nadawały jako pomniki przyrody? Tam są same stare drzewa, w tej części starej. Bo park jest dwuletni. Tam jest 5 pomników w tej chwili.
Sprawdzę, czy konkretnie w Parku Jerzmanowskich są jakieś proponowane. Jeśli nie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokonać takiej analizy. Na pewno tych drzew takich, które będą proponowane do objęcia właśnie tą samą ochroną przyrody, jest jeszcze trochę, tak bym to tak sukcesywnie po prostu.
Dziękuję.
Ale ja sprawdzę.
Tam jest 5 pomników w tej chwili.
Dziękuję. Kto jest Państwa na sali? Józef Jankowicz.
Przyjmuje się, że to jest rzut korony. Tak się teoretycznie przyjmuje, jeśli chodzi o zasięg korzeń. No to tak się przyjmuje, że może
być podobno.
Proszę? Tak, rzut korony. Rzut korony. Tak się przyjmuje.
Bo pytam dlatego, ponieważ tam z tego, co pani tam była pana kanalizacja do tego starego dworu. Zastanawiam się, czy od strony wschodniej jest to już trudno korzenie, bo zauważyłem, że to było drzewo wysycha od strony wschodniej.
Była robiona, ja nawet mam przy sobie, tutaj mogę zostawić albo pokazać panu radnemu, ocena właśnie taka mineralogiczna i przyrodnicza tego, zresztą wszystkich drzew, między innymi tego, więc ja tutaj nie zauważyłam jakichś większych problemów zdrowotnych, które byłyby podnoszone w tej ekspertyzie.
Proszę.
Adam Migdał, bardzo proszę.
Ja mam zapytanie, jeśli chodzi o lokalizację Zakopiańska Zawiła. To chodzi tam na terenie tego ośrodka, który jest za murem na rogu skrzyżowania. I druga lokalizacja, Zakopiańska, rejon tramwajowej.
Tak.
W którym to jest dokładnie miejsce?
Ja już zaraz że Zakopiańska to jest obok pętli tramwajowej.
Ale nie mówimy o tym na dębie.
I jeszcze jest ta Zakopiańska Zawiła.
Salon samochodu.
Tak?
To pewnie na dachu właśnie.
Co?
Salon samochodu. Teraz są słowa zasady.
Tak, to jest ten Zakopiańska Zawiła,
tak?
A Zakopiańska boku pętla tramwajowa?
To jest ten, rejon pętli tramwajowej w Borków Woleckim. To tak, nie wiem czy to...
Ale to jest ispa. Panie radny, to jest ispa. Nie...
Zakopiańska, no nie wiem, no jest to dosyć tak orientacyjnie.
Nie jest ispa, bo w Krakowie są
ispa.
Ja
to
wezmę. Dobrze, dziękuję.
A czy Libio można całym się znaleźć? Czy to jest Państwa jeszcze na tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za opinią posłaną tego projektu uchwały? Kto z Państwa za? Jedno się. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 1268/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, druk 1512. Czy Pani Prezydent, czy Pan Dyrektor Woźniak?
Pan Dyrektor.
Pan Dyrektor, proszę, w ramach debiutu na komisji.
Krakowa został przyjęty 7 grudnia ubiegłego roku. Ze względu na swój charakter jest to program, który podlega typowi dwóch czytań na sesji Rady Miasta. Pierwsze czytanie odbyło się odpowiednio 23 listopada. Zostały wniesione 3 poprawki, z tego jedna poprawka prezydenta miasta, która jest pochodną uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie prowadzenia wykazu programu rewitalizacji. Został tam po prostu wprowadzony pewien dodatkowy warunek, który musieliśmy uwzględnić. Miał charakter tak naprawdę porządkujący, ale musieliśmy go uwzględnić. W związku z czym na sesji 7 grudnia został przyjęty program oraz wtedy też głosowane te 3 autopoprawki. W chwili obecnej na sesji 11 chcielibyśmy, aby został przyjęty tekst jednolity, ponieważ takie są wymagania Urzędu Marszałkowskiego, aby jeżeli chcemy aplikować fundusze europejskie na rewitalizację na osi 11 programu regionalnego, był przyjęty czy przedłożony jako załączny tekst jednolity.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy to jest Państwa radnych? Kto jest Państwa na sali w sprawie tego programu? Nie widzę, żebyśmy się wszyscy zapoznali. Kto z Państwa radnych za opinią pozytywną tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Teraz przejdźmy do punktu trzeciego, tego przesuniętego. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zakole Wisły. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy przedstawić plan miejscowego planu zagospodarowania Zakole Wisły. Państwo zawsze pamiętacie, na obszarze obowiązującego planu miejscowego Proszekarstwa opracowujemy 3 plany miejscowe. Pierwszy plan, który nazwany jest Proszekarska, jesteście Państwo jako radni przedstawiali na Komisji Planowania Przestrzennego. Natomiast kolejny z planów, to jest Zakole Wiejskie, jego dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować. Jeszcze w kolejce, żeby tak szybko powiedzieć, czeka trzeci plan, który nazwany jest Myśliwska Przemysł. Do opracowania tego planu, czyli Zakole Wiejskie, przystąpiliśmy w związku z uchwałą podjętą przez Radę Miasta Krakowa 22 października 2014 roku. Oczywiście przechodził całą procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Był też termin wskazany na składanie wniosków do tego planu. Wpłynęło bardzo dużo wniosków, bo 323 wnioski. Zresztą w związku z opracowaniem tego planu koncepcja była przedstawiana wielokrotnie mieszkańcom, była też przedstawiana przedstawicielom Rady Dzielnicy. Mamy tutaj w harmonogramie wskazane 5 spotkań, na których dyskutowaliśmy o różnych wariantach rozwiązań planistycznych. I dzisiaj mamy ostatnie zresztą spotkanie, na którym omawiane były pewne zagadnienia związane z tym planem. To odbyło się 8 grudnia w centrum, usługi inwestora, państwem dialogu obywatelskiego. Przepraszam bardzo, z państwem spotkała się pani prezydent. W tej chwili mamy z końca taką, że przekazaliśmy do Komisji Planowania materiały i bardzo proszę pana projektanta, pana Tomasza Kaczora o omówienie głównych założeń tego projektu prawa.
Celami sporządzenia planu zapisuje są zabezpieczenie przekresu inwestycyjną zmianę stanowiące istotne planem zabezpieczenia przeciwpowodziowego, utrzymanie istniejących rodzinnych ochrony, działania zapisuje. Wyznaczenie nowych standardów przestrzeni historii zabudowy na terenie inwestycyjnego w rejonie miejsca Zatoki Wisły, umożliwienie wprowadzenia w parkach rekreacyjno-wypoczynkowym w porcie Płaszów oraz wprowadzenie regulacji planistycznych umożliwiających uporządkowanie i uzupełnienie zabudowy wspólnej w rejonie miejsca
Zatoki
Wisły. Tak jak pani dyrektor powiedziała, projekt uchwały ponad 323 wnioski, z których zdecydowana większość dotyczyła otrzymania rodzinnego ogrodu zabudowy Wisły, to 305 wniosków. Pozostałe wnioski dotyczyły z wysokości zabudowych planie i były wnioski, które dotyczyły zarówno zmniejszenia wysokości względem ustanowionych studiów, jak i utrzymania wysokości wyznaczonej obowiązującym planem myśliwskim. Ponadto wnioski dotyczyły zmiany kategorii terenu w rejonie stoczniowej z U na E, zmniejszenia dopuszczonej planu studiów wysokości zabudowych oraz wprowadzenia zapisu o przesunięciu wałów przeciwpowodziowych w stronę Wisły i przeznaczenie terenu rodzinnego ogrodu działkowego do Wisły pod teren usług oraz zabudowy mieszkania jego rodziny lub teren zabudowy mieszkania. Tak jak pani dyrektor również wspomniała, na obszarze sporządzonego planu zabudowy Wisły obowiązuje plan miejscowy Myśliwska. Jest to większość obszaru sporządzonego planu oraz w niewielkim stopniu w południowo-zachodnim narożniku plan obowiązujący trasy Nowogłoszowskiej. Plan Myśliwska dla tego obszaru wskazuje tereny zabudowy mieszkaniowej rodziny i usług w rejonie ulicy na zachód Wisły, tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym pomiędzy ulicą Stoczniowców, Nowogłoską a basenem portowym, tereny zieleni urządzonej o charakterze parkowym, to są tereny obejmujące rodziny ogrody działkowe, jak również tereny wzdłuż basenu portowego, tereny łąki zieleni parkowego między Wadą Wisły oraz tereny wypoczynkowe obejmujące Wisłę i wodę basenu portowego. Poza tym tereny jeżeli chodzi o wskazania studium warunkowym do zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa do tego planu, mamy tutaj wskazania części terenu od tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. I to jest teren przy ulicy Mazatorów Wisły. Teren usług obejmujący teren pomiędzy ulicą Stoczniowców, Nowogłoską, a basenem portowym. Tereny ziemi urządzonej to są tereny ogrodów działkowych oraz tereny ziemi nieurządzonej to jest cały między Mazatorów Wisły. Studium dla terenów UR wskazuje powierzchnię wieloliczniczą na poziomie 30% na wysokość zabudowy zarówno mieszkaniowej, jak i usługowej 25 metrów. Natomiast w terenie usług wysokość do 16 metrów, powierzchnię wieloliczniczą również 30%. Z pozostałych wskazań studium można napomknąć o strefie kształtowania krajobrazu obejmującą cały obszar planu. Strefie kształtowania systemu przewodniczego to jest ten zielony szlak obejmującą większość obszaru planu. Studium ponadto wskazuje orientacyjną lokalizację 300 metrów skrzyżowania ulicy Stoczniowców, Nowogłoskiej i Saskiej. Poza tym część obszaru planu objęta jest strategicznymi projektami miejskimi, to jest Park Rzeki Wisły. Poza studium przeanalizowano również stan istniejący, w tym wysokości zabudowy z własności. Tutaj podobnie jak w większości przypadków w Krakowie, większość terenów jest na prywatnych albo oddana jest użytkowanie wieczyste lub inne formy podania. Do projektu planu sporządzono także opracowanie ekosystemiczne, które wskazało poszczególne tereny pod określone funkcje. zobowiązany do kontynuacji funkcji wysokowych, czyli te istniejące zawody wysokowe. Tak jak pani dyrektor wspomniała, zakłady razem z panem wojewódzką Szkacki i wojewódzką Przewóz były konsultowane z mieszkańcami. Z tych trzech projektów planów zakłady wysokowe do tej pory wzbudzało najmniejsze kontrowersje. I przechodząc już do projektu planów. W projekcie planu wyznaczono cele zawodowe mieszkaniowe i wielorodzinne grupy usługowe zgodnie ze studium służby zakładowisły. Tereny zawodowe usługowej pomiędzy ulicą Stoczniowców, Nowogródzką i Basenem Portowym. Ponadto tereny infrastruktury technicznej, elektroenergetyka to są tereny obejmujące obiekty przy stopniu wodnym domu. Teren obsługi urządzeń komunikacyjnych ogólnie dostępny parking samochodowy, to jest taki niewielki parking funkcjonujący tutaj przy ulicy Nowogródzkiej. A z terenów zielonych. Teren zielony urządzenie Zieleńce to są tereny obejmujące odwołania rzeki Wisły. Tereny ogrodów działkowych to jest obiekt zakłady Wisły. Oraz tereny rolnicze po przyrodzie zagrożone powodzią, czyli między Wisły.
To dużo.
Jeżeli chodzi o parametry zawodowe, w projekcie planu wysokość maksymalna wysokość zawodowa została przyjęta zgodnie ze studium, że 25 metrów dla zawodowych mieszkaniowych wielorodzinnej usługowej w terenie 1 oraz 16 metrów w terenie usług 1. W planie obowiązującym te wysokości wyglądają następująco. W terenie usług jest to 15 metrów, w terenie wzdłuż ulicy Marszałkowicy jest to 36 metrów. Tutaj w trakcie planu jesteśmy zgodni ze studium. Jeżeli chodzi o wskaźniki powierzchni zawodowe, są one analogiczne, tak jak w planie obowiązującym, 60% w terenie usług U1 oraz 40% w terenie U1. Jeżeli chodzi o tereny biologiczne, wskaźnik terenu biologicznego czynnego został w projekcie planu ustalony na poziomie 30% dla terenu U1, przy czym w terenie U1 tutaj wzdłuż pasu portowego wyznaczono teren z tego przechowywania systemu przewodniczego, w której wskaźnik ten jest wyższy, jest to 60%. Cały teren U1 jest dosyć znacznie zainwestowany, powierzchnie są utwardzone, natomiast ten pasek wzdłuż portu jest jeszcze takim zachowanym terenem zielonym. W terenie U1 powierzchnia terenu biologicznego jest ustawiona na 30%. Natomiast w planie obowiązującym te wielkości 25% U1.
Dziękuję, otwieram dyskusję. To ja chciałem zapytać w takim razie, bo między tym portem rzecznym a drogą główną we wcześniejszej wersji w planie myśliwskim był ten teren zielony ZP chyba 1, jakby ciągnął się wzdłuż całej południowej granicy. Co się stało, że to zostało zmniejszone?
Ta zmiana wyniknęła też ze zmiany układu komunikacyjnego. Droga publiczna została skrócona tutaj, nie jest pociągnięta już aż do tego zakupu w okolicy Myśliwska. Ponieważ też uznaliśmy, że nie ma sensu aż tak daleko prowadzić drogi publicznej, tym bardziej, że ona obsługuje tak naprawdę tylko właśnie ten wąski pasek terenu, gdyż tutaj biegnie wał przeciwko Myśliwskiej. W związku z tym i z podziałem geodezyjnym skróciliśmy tutaj teren zielony. Jest on ten kawałek, który był w prawie myśliwska, teren zielony, on jest teraz jako teren usług, natomiast jest objęty tą strefą kształtowania systemu przewodniczego.
Okej, ale to wynika z rozpoczęcia wniosku?
Nie.
Dobrze. Druga sprawa. W wersji wcześniejszej, znaczy obowiązującej wersji planu strefa kształtowania przewodniczego miała 80% czynnej biologicznej, teraz 60%.
W planie Myśliwska w części tej północnej, czyli od niej, gdzie jest sporządzone teraz zakłady Wisły, z tego co pamiętam, ta strefa nie była wprowadzona, ona była wprowadzona w innych.
Nie, no tutaj w ogóle nie było strefy kształtowania przewodniczego. Tam, tak. Ten kawałek, co pan pokazywał po zachodniej stronie od tego portu, w ogóle nie miał terenu zielonego. Ale generalnie w planie było 80. I tam chyba 60 dla jakiegoś terenu UP. Mam jeszcze pytanie a propos, bo Iwan, zastanawiam się, czy to nie będzie rodziło sankcji finansowych, bo ponieważ zmienia się minimalny wskaźnik powierzchni geologicznej z 25 na 30%.
Nie jesteśmy
tutaj
zgodni ze studium.
No okej, no, zakładam, że to zgodnie ze studium, tylko że było dotychczas 25, teraz jest 30, czyli jakby większa część terenu musi zostać zielona. Czy to może spowodować roszczenie wynikające z tego, że nieruchomości stracą na wartości? No wiesz, że z drugiej strony pan podniósł o 1 metr wysokość zabudowy. No globalnie na U jest 5% więcej zielonego. W związku z tym pytanie jest takie, czy to może spowodować roszczenia finansowe, czy nie? No bo to jest zmniejszenie powierzchni inwestycyjnej.
Nie tylko jest powierzchnia biologiczna, czy znaleźć, czy wysokość obiektu.
To jest ta sama.
Zmieniła
się, o metr, ale na plus. Także to nie będzie ciężko. No to ja bym prosił, żeby taką analizę wykonać.
Ma co wykonywać analizę.
Ale co nie? Przecież to jest miano...
Oczywistą sprawą jest, że każdy może powiedzieć, że został naruszony jego wcześniejsze ustalenia, czyli prawo miejscowe, jakie było, obowiązywało poprzez tą zmianę. A to, jak, w jaki sposób będzie tego dochodził, w jaki sposób my będziemy się bronić, to i tak później sąd wykaże. Natomiast jeśli pan radny pyta, czy mogą być roszczenia, to ja odpowiem, że każdy może wystąpić. A jaki będzie tego efekt, to ci żadna analiza nie wykaże.
To zapytam inaczej. Czy wydano na tym terenie jakieś pozwolenie na budowę?
Jeśli wydano pozwolenie na budowę, to pozwolenia będą realizowane zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, a nie z tym planem, który jest...
No tak, ale ten na nowym planie mógłby wystąpić o inne wskaźniki.
No ale to wtedy nie prawda.
No ale wtedy miałby
roszczenie.
Wtedy miałby roszczenie. Dobrze, to kolejne pytanie. A czemu wypadło z tego terenu U wykluczenie stacji benzynowych?
Uważamy, że ten teren usług, który się znajduje przy basenie prądowym, powinien bardziej zmierzać w kierunku usług nieuciążliwych.
No właśnie. Kiedyś był zakaz lokalizacji stacji, a teraz nie ma. A to jest chyba trochę uciążliwa inwestycja, czy usługa stacja paliw.
Ale jednocześnie w paragrafie tym tak zwanym przyrodniczym, to jest paragraf 8, znajdują się wyjątki od zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tam nie ma takiego wyjątku zapisanego dla stacji benzynowych, rozumiem, że nie.
No nie, ale wie pan, no, od kilku dni wolno wycinać wszystkie drzewa na działce prywatnej, jeszcze dwa tygodnie temu nie było wolno, także sytuacja się zmienia prawna w Polsce co tydzień, więc pan usunął pewien element usług, tak? No, był zakaz lokalizacji stacji paliw, dzisiaj go nie ma, czyli teoretycznie, jeśli się prawo będzie zmieniało w tym kierunku, w jakim się zmienia, to będzie można tam stację postawić. I ostatnia rzecz, bo w tej koncepcji w ciągu ulicy Nowochódzkiej już jest tramwaj wrysowany. On jest projektowany po północnej czy po południowej stronie drogi?
On jest projektowany.
Czy kosztem której strony?
W pasie rozdzielającym jest.
W pasie rozdzielającym jest, nie? Na tym takim słupie betonowym, takim rozdzielaczu na tym? No ambitnym.
Nie, będzie rozszerzony.
No nie, dobrze, no ale wie pan, jest droga, tak? Po dwa pasy ruchu. Jak dojdzie tramwaj, to będzie kilkanaście metrów szerszy. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy kosztem części północnej czy południowej?
Z tego co wiem, po południu.
Czyli ja rozumiem, że droga będzie rozebrana, będzie wybudowany tramwaj gdzieś i droga przesunięta, tak?
No to jest zaledwie koncepcja.
No nie, ale czy mówię pan, no, mamy dwa plany, tak? Jeden jest do Nowochódzkiej, drugi jest powyżej. Kosztem której strony jakby jest, co po obu stronach jest po kilka metrów, czy po jednej stronie jest projektowane?
Czy są te same, czy
nie rozgraniczające, one już w planie Myślicka były dość z zapasem. I tutaj się tak naprawdę nie zmieniło to bardzo dużo względem Myślicka, czyli będzie nie rozgraniczające.
Okej, okay. Dobrze, ja dziękuję. Ktoś ten sam? Włodzimierz Piotrus?
Ja mam pytanie dotyczące też roszczeń, bo jeżeli ja pamiętam, to te tereny podczas ostatniej powodzi były pogodą. Teraz mam pytanie, jeżeli pojawią się nowe obiekty, to jest samozbudowane i pojawi się na tyle wysoka woda, że to będą pogodą, to z tytułu tego planu miejscowego będą roszczenia wobec miasta, czy nie?
tego powodu, iż poprzedni plan wyznaczył w tym terenie tereny budowlane. W związku z tym ten plan obowiązuje. W związku z tym my tych terenów wycofać nie możemy. Jedyne, co możemy zrobić, to ustalić dla nich inne warunki, bądź takie same. I takie, a nie warunki, jak Pan przedstawił przed chwilą, czyli zmieniona pośrednia biologicznie czynna, inne potraktowanie wysokości, nic ponadto, bo tak naprawdę ten teren już ma wydane pozwolenia na budowę. Więc my teraz to chronimy ogrody działkowe i ustosunkowujemy się do wysokości, która w planie była zapisana do 30 metrów, do 36 metrów, a nie chcemy takiej wysokości. I to jest z tego powodu jest plan robiony. Natomiast jeśli roszczenia ktoś by miał z powodu tego, iż wyleje Wisła i on zostanie zalany, mając pełną świadomość, gdzie budował i jak powinien się zabezpieczyć, no to oczywiście roszczenia, jak mówię, można mieć, a co z tego wyniknie, no to inna sprawa. I w tej chwili mieliśmy dwie sprawy w sądzie, roszczenia, jedna 1,5 miliona, 2,7 miliona, były złożone, a i obydwie miasto wygrało. Co to oznacza, że trudno jest udowodnić naruszenie interesu prawnego.
To jest Państwa radnych jeszcze? Nie widzę. Kto jest Państwa na sali? O, Pan doktor Walasz, bardzo proszę.
No tak, że w tych budynkach tam planowane jest dopuszczenie parkingu podziemnych?
Nie są one wykluczone.
A, no bo to jest teren zalewowy. Ja widziałem zaradę parkingi podziemne w czasie powodzi w 2010 roku. Proszę?
Przy Saskiej był
tak.
Proszę bardzo.
Jak uważam, że ten teren, jak ten teren zależy, nie powinniśmy powtarzać tego, co w Wrocławiu kiedyś się wydarzyło. Ten teren powinien być nie pod zabudowy, w sposób, no, tak skonstruowany plan, żeby zniechęcić do zabudowy, a jeszcze budowa wysoka.
No, nie, ale zaraz. Pamiętajmy, że my rozmawiamy o obszarze portu rzecznego. No więc to musi być pewna infrastruktura wybudowana, żeby dało się obsługiwać ten port rzeczny, czyli nie wiem, barki remontować, statki naprawiać czy budować.
No to ja rozumiem.
Jak mnie, gdzie mieszkaniowe? Mieszkaniowe z powyżej.
Budynki jakieś, powiedzmy takie techniczne, infrastruktura tego typu, no to ona tam jest raczej niska i na Polsce załóżmy dopuszczalne, ale ja tam byłem osób, się widziałem te zalane miejsca przerwane bała, więc mam wrażenie, że tam się może dziać, żeby doszło do wjazdu do takiej sytuacji. Także to moje zdanie jest takie, żeby się ograniczyć tam zabudowę maksymalnie, co do wysokości i co do gęstości. Jak tylko to jest możliwe zgodnie ze studium, czy no, może nawet kwestia.
Muszę pamiętać, że tam jest plan miejscowy.
No ja wiem, to zdaję sobie sprawę. Natomiast no, może powiem coś fantastycznego, znaczy mniej małego, trudnego do realizacji, ale najlepiej jakby miasto mogło wykupić te tereny, gdzie nie było tam do budowy mieszkalnej bardziej wysokich. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o to, że w planie nie ma zakresu budowy parkingów podziemnych, w planie jest taki zapis, który ma uczulać te kwestie związane między innymi właśnie z zagrożeniem powodziowym. W paragrafie 8 jest ustęp 2, który dotyczy obszaru narażonego na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia małżeństwa powodziowego dla miejscowego i ustala się. Punkt 2. Obowiązek zastosowania rozwiązań polegających na odstępowaniu od realizacji obiektów z opiekuńczeniem albo zastosowania środków technicznych poprzez wykonanie dodatkowych zabezpieczeń typu szczelna izolacja oraz zastosowanie materiałów budowlanych odpowiednich na działania
budowlanych. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Ja w takim razie proponuję opinię pozytywną z tym jednym wyrzuceniem tych stacji benzynowych. Jak nie ma innych uwag na to, byśmy zaopiniowali od razu. Nie widzę. Czy Państwo chcecie w sprawie ogrodów działkowych jakiś głos zabrać? Czy?
Muszę zapytać,
proszę bardzo.
Jaka jest koncepcja budowy linii tramwajowej? Czy ona będzie obejmowała budowę całej Nowogrodzkiej, czy w części Nowogrodzkiej? Jak Państwo planujecie przyszłość Nowogrodzkiej?
W tej części Nowogrodzkiej objętej projektem planu, to na całej długości ma być tramwaj.
Okej, w takim razie ja proponuję opinię pozytywną z uwagą dotyczącą tych stacji benzynowych, żeby zapisać zakaz lokalizacji. Jeśli są jakieś inne uwagi, to słucham. Nie widzę. Proszę? Czy ktoś jeszcze? W takim razie, kto jest za opinią pozytywną, sobie tę uwagę? Dziękuję bardzo. kluczowa. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu. Zaopiniowanie projektu, przepraszam bardzo, przyjęcie autoprawki komisji do uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla prezydenta dotyczących przystąpienia do sprawozdania miejscowego planu zatrzymania przestrzennego obszaru Koszty 2465. Państwa, tu mamy opinię negatywną terminów. Ja proponuję je wszystkie o miesiąc wydłużyć. Tam jest termin przedłużenia Radzie. A w sprawach bieżących porozmawiamy o spotkaniu pani prezydent w sprawie w ogóle jakiej polityki planistycznej. Także ja mam taką propozycję do poprawki. Tam opinia jest pozytywna co do meritum prezydenta, natomiast jest negatywna co do terminów realizacji uchwały. Żeby ją miesiąc posunąć. Jeśli nie ma tu przeciwko, to proponuję taką autoprawkę posunąć. Bo to jest za... Nie, no my zapraszamy, żeby Państwo zostali z nami, nie ma problemu, ale już jest punkt zakończony.
No, jesteśmy po pracy, także dziękuję w imieniu działkowców naszego obrotu. Serdecznie dziękuję, bo to była dosyć długa droga od studium poprzez planowanie niskich zawodowych mieszkaniowych, a teraz się stał nasz obrót, już będzie miał...
My jeszcze nie uchwaliliśmy planu.
Ale to jest wstęp, ja to rozumiem, ale to jest wstęp, nie dobry początek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, prosimy. Proszę Państwa, jeśli nie ma uwag, to ja bym miał tę poprawkę, żeby te dwie daty o miesiąc przesunąć. To jest, bo to mamy opinię negatywną do projektu uchwały w sprawie planu dla Kostrza, że są za krótkie terminy realizacyjne. Ja proponuję, żeby je o miesiąc przesunąć. O dwa? No Pani dyrektor wnioskuje o dwa. To dwa. No to w takim razie, dziękujemy bardzo. Do widzenia. To w takim razie jest za taką autopoprawką? Żeby dwa miesiące? Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wstąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla obszaru Witkowice Północ, druk 1493. Bardzo proszę Pani doktor. To był ten uchwała kierunkowa, to szczęście będzie później.
Jeszcze będzie.
Szanowni Państwo, przystępujemy do projektu uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie przedstawienia zarządzania Instytutu Gospodarowania Przestrzennego obszaru Witkowice Północ. Tak jak będę to wspomniała, prace zostały podjęte na podstawie uchwały kierunkowej Rady Miasta Krakowa, która zobowiązała prezydenta miasta Krakowa do wypełnienia realizacji zasadności przedłużenia planu do 30 listopada 2016 roku oraz do przedłużenia miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie przedłużenia rozporządzenia przedmiotowego planu do 20 grudnia 2016 roku. Prezydent miasta Krakowa wykonał obawę tej uchwały i w dniu 22 grudnia przedstawił do miasta Krakowa zarządzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miasta Krakowa zagospodarowania przestrzennego obszaru Witkowice Północ. Przedmiotowy obszar położony jest w północnej części Krakowa, w dzielnicy 4 Promnik Biały. Od północy graniczy z południowymi terenami inwestycyjnymi obowiązującego miejscem planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Witkowice oraz w części z granicą miasta z gminą Zielonki. Od wschodu granica biegnie poprzez tereny, częściowo poprzez tereny inwestycyjne oraz tereny inwestycyjne wyznaczone w projekcie studium. Od południa również jest poprowadzona granicą terenów inwestycyjnych w studium. Od zachodu biegnie granicą miasta z gminą Zielonki. Obszar wskazany w uchwale kierunkowej został na etapie analizy poszerzony o tereny. Tutaj tereny nieinwestycyjne wskazane w dokumencie studium ze względu na powstałe już osiedle Zielona Polana. Nie chcieliśmy, uchwała kierunkowa dzieliła to osiedle, dzieliła budynki. Nie chcieliśmy w ten sposób prowadzić granicy, dlatego ta granica została poszerzona. Powierzchnia obszaru wynosi niespełna 8 hektarów, 7,9 hektarów. Podstawowymi celami planu są dostosowanie zapisów planu miejscowego do ustaleń zmiany studium warunkowych kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz określenie zasad zrównoważonego rozwoju terenu zabudowy jednorodzinnego. Zgodnie z rozwiązań z ustaleniami studium. Wytyczne do planów miejscowych zawarte w tomie 3 studium są w pełni zgodne z założeniem celami planu i pozwalają zakładać, że sporządzony plan miejscowy będzie zgodny z polityką przestrzenną miasta określoną w dokumencie studium. W ramach wytycznych do planów miejscowych studium wyznacza na terenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zieleni nieurządzonej. Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Witkowice. Są to głównie tereny nieinwestycyjne i uchwała kierunkowa wskazywała również wielki fragment terenów inwestycyjnych w północnej części tego obszaru. Struktura własności przedmiotowego terenu wygląda następująco. Blisko 80% terenów jest własnością osób fizycznych. 17% terenów jest we władaniu osób fizycznych i prawnych oraz we władaniu osób prawnych. Pozostałe tereny są we władaniu gminy Kraków oraz Skarbu Państwa. Analizę rejestru wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który prezydent prowadzi zgodnie z artykułem 31 ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennym. Wynika, że na przedmiotowym terenie wpłynęło 9 wniosków o sporządzenie, a w zasadzie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Były to wnioski oczywiście o wprowadzenie terenów inwestycyjnych po południowej, po wschodniej, przepraszam, stronie ulicy Dorzynkowej, która stanowi główną oś tutaj planowanego planu. Na przedmiotowym terenie w latach 2011-2016 wydano dwie decyzje o pozwoleniu na budowę oraz jest w tej chwili procedowana jedna decyzja o pozwoleniu na budowę. To pozwolenie na budowę, które jest tutaj poniżej, w południowej części, dotyczyło jedynie przebudowy istniejącego już obiektu jednorazowego. Przeprowadzona analiza wykazuje, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Witkowicy Północ jest celowe i uzasadnione, a przygotowane materiały i ustalenia umożliwiają wszczęcie procedury sporządzenia planu miejscowego po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego. Jeszcze tylko na koniec wspomnę, że proponowany do objęcia uchwałą obszar jest pomniejszony o ten niewielki fragment, który wcześniej pokazywałam, że jest objęty obowiązującym planem miejscowym, wskazuje tereny inwestycyjne dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nie widzieliśmy w zasadzie obejmowania takiego fragmentu, który jest w zasadzie fragmentem działek.
Dziękuję bardzo. Tylko w powodu ścisłości, bo akurat ja proponowałem te granice, one przebiegały po terenach inwestycyjnych w studium. I stąd ten teren tych domów, o których Pani mówiła, był nieobjęty tą uchwałą kierunkową.
Zgadza się, tylko że jest to teren, który...
No, okej, dobrze, no nie ma problemu. Nie ma problemu. Tylko stąd się wzięła ta granica planu. Dokładnie po terenach budowlanych w studium. Otwieram dyskusję. Włodzimierz Pytrus.
Ja mam pytanie o ten teren dorzucony, który...
Tak, to jest teren zieleni urządzonej w studium, ten jest powierzchni publicznej 13-10%. Natomiast jest to teren zrealizowanego już osiedla Zielona Polana. I tak jak wspomniałam, chcieliśmy przecinać budynku, bo proponowana granica przez Państwa planu ciała budynki. Zaproponowaliśmy objęcie w całości działki. I oczywiście w planie miejscowym można jak najbardziej usankcjonować tereny zielone, natomiast w zakresie zrealizowanych
czy parametry definicji zabudowy nie zburzą ustaleń studium?
Parametry definicji zabudowy odbiegają nieznacznie od ustaleń studium. Studium wyznacza bardzo wysokie zabudowy 11 metrów i ta zabudowa jest nieco spełnia te parametry. Natomiast jest to, z tego co się mówi, jest zabudowa mieszkaniowa szeregowa, tutaj na tym terenie jest dopuszczona jednorodzina z wolno stojącej bliźniaczej. Więc to jest jakby odbiega parametrami od kierunku wyznaczonego w studium. Natomiast są to budynki istniejące.
Czy ktoś jeszcze? Ktoś z Państwa na sali? Nie widzę. Kto jest za opinią głosowania tego projektu uchwały? Pana głosu, tak? Jedno gości. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla obszaru rejon ulicy Podłużnej i Pylnej, druk 1494. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, kolejna uchwała kierunkowa, którą prezydent realizuje. Państwo podjęliście 29 czerwca 2016 roku i zobowiązaliście prezydenta do wykonania analizy zasadności przystąpienia, co też biuro planowania przestrzennego uczyniło. Bardzo proszę Panią Marię. Kolejnym projektem uchwały jest uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podłużnej i Pylnej. Tak jak poprzednio, prace zostały podjęte na podstawie uchwały kierunkowej Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca, w której zobowiązaliście się Państwo do prezydenta miasta Krakowa do sporządzenia analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu do 30 listopada oraz do przedłożenia Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu do 31 grudnia 2016 roku. Prezydent miasta Krakowa wykonał obowiązkowe uchwały oraz w dniu 22 grudnia zarządzenie przekazał do Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do przedmiotowego obszaru. Obszar położony jest w zachodniej części miasta Krakowa, w dzielnicy Siódmej Zwierzyniec, na terenie jednostki ewidencyjnej Krowoża. Powierzchnia obszaru to 79,4 hektara. Granice obszaru wyznaczają od północy granice sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Rudawy, od wschodu ulica Pylna, od południowego wschodu granica obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rejon ulicy Junackiej, od południa ulicy Niezapomnianek i Chemska i od zachodu ulica Beka oraz granica obszaru sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa. Podstawowymi celami planu jest stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni i zabudowy mieszkaniowej oraz harmonijne kształtowanie przestrzeni między istniejącą i powstającą zabudową na tym terenie. Tutaj jest slajd przedstawiający obowiązujące sporządzane plany miejscowe i relacje tego obszaru do tych terenów. Zgodnie z wymaganiami artykułu 14 ust. 5 ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego, prezydent miasta Krakowa wykonał analizę zasadności przystąpienia do sporządzania planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustawą o studium. Wytyczne do planu miejscowych zawarte w formie trzeciej studium są w pełni zbieżne z założonymi celami planu i pozwalają zakładać, że przyjęte w planie miejscowe ustalenia będą umożliwiały realizację polityki przestrzennej przyjętej w dokumencie studium. W ramach wytycznych do planu miejscowych zawartych w dokumencie studium na tym terenie zostały wyznaczone tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług, tereny zieleni nieurządzonej, tereny zieleni urządzonej oraz tereny komunikacji. Struktura własności na tym terenie przedstawia się następująco. Blisko 43% powierzchni terenu są we władaniu osób prawnych. Tyleż samo, blisko 43% terenu to jest własność fizyczna. Pozostała część terenu jest we władaniu gminy Kraków i Skarbu Państwa. Na przedmiotowym terenie złożono dwa wnioski o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Były to wnioski Rady Dzielnicy Siódmej Zwierzyniec oraz Komitetu Ratowania Dzielnicy. Na przedmiotowym obszarze od września 2011 roku do września 2016 roku wydano 40 decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz 15 decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokonując analizy procedowanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz o ustaleniu warunków zabudowy, wyodrębniono 35 postępowań o ustalenie warunków zabudowy oraz 3 postępowania o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzone analizy wykazują, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęcie prac nad planem miejscowym, po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przystąpienia do zarządzania planem miejscowym.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych? Widzisz Piotrus?
Jaki był powód odstąpienia sporządzenia planu z obszaru scalenia, który pokrywa się z planem?
Brak radości mieszkańców. Nie przyjął się wśród mieszkańców.
Pamiętam, że w 2004 roku, po co mieliśmy od niego w 2011 roku, tam były konflikty społeczne na tym terenie. Plan był dość długo sporządzany, w międzyczasie przystąpiliśmy do sporządzenia nowego studium i kierunkiem znacznego studium. Po prostu nie można było już uchwalić tego planu w zgodzie z polityką przestrzenną.
A ja mam pytanie, bo pani mogła pokazać slajd z gruzotkami. Ale ten z tymi procedowanymi. Bo widzę, że są procedowane gruzotki na tak zwanym majątku Heł. Czy pani wie, jakie, na co to są gruzotki?
Gruzotki w tym terenie jest zgodne z polityką przestrzenną miasta, która na tym terenie wyznacza pewne zasady mieszkaniowe. Jednorocznie tutaj zabudowie wolno stojącej bliźniacze, natomiast tutaj właśnie proponuje zabudowę mieszkaniową szeregową.
A proszę mi powiedzieć, a są tam wózetki na zabudowę wielorodzinną?
Nie, głównie są one szeregowe.
Mam pytanie, te działki gminne, które sprawa się toczy w sądzie o skorzystanie z prawa pierwokupu, są w terenach MN czy ZU? Te przy rondzie w Chemii. Zastanawiam się, na ile będziemy mieli z nimi problem. To proszę sprawdzić na środę, dobrze?
Dobrze.
Czy ktoś jeszcze? Włodzimierz Piotrus?
Czy ja pamiętam taką dyskusję z moją piętą, nie kojarzę, że to jest miejsce, ale jak ja pamiętam, to tam OZP nie mogły być wydane, ponieważ nie miały do czego nawiązać. W związku z tym mam pytanie, czy tam jest możliwość, że nie ma OZP, czy są OZP? I tam jeden temat to był nawiązania, drugi to był temat skomunikowania tego obszaru, że nie jest możliwe prowadzenie ruchu ewentualnego samochodowego z tamtego regionu. Czy taka jest infrastruktura?
Problem komunikacji faktycznie jest mówiony na tym obszarze, natomiast studium proponuje na tym terenie, jeszcze sobie pozwolę przemówić, proszę, drogę w kierunku północnym, która ma łączyć się z nową trasą malicką, a wprawdzie odciąży ten teren. W bliskim sąsiedztwie również jest planowana już wieloletnia trasa zwierzęcka, która teoretycznie powinna odciążyć ten obszar. Najbardziej są wskazania, że ta planowana droga zrealizowana pozwoli na tyle rozłożyć ten teren, że te problemy komunikacyjne powinny tutaj znikąć z tego obszaru.
Pytanie do tego mają pytanie, czy jest jakaś zaprawiona?
Sytuacja wygląda w taki sposób, jak był procedowany, były poprzednie uzetki na majątek, to dotyczyły tak naprawdę osiedla małego miasteczka. Zupełnie inny zakres miały i w związku z tym inną intensywność i inna była potrzebna usługa komunikacyjna. Dzisiaj jest złożona razem z decyzją środowiskową, uzyskaną z decyzją środowiskową i zgodnie z założeniami studium UZK tylko i wyłącznie na zabudowę jednorodzinną, wolno stojącą i szeregową i powierzchnie biologicznie czynne i pozostałe zagadnienia są zgodne ze studium. I tutaj ona chyba nie jest pokazana, ponieważ ona dopiero wpłynęła. Nie,
była pokazana. Na te działki, na majątku już było.
Bo to nie jest na całości tego majątku, to jest na fragmencie tam.
Tak, 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 no po wschodniej stronie ulicy.
Tak,
bo to jest ten teren, który kiedyś należał do firmy Tilton, która tam chciała zrobić nowe miasto.
No ale to chyba i właścicielsko się zmieniło, jak również i zakres funkcji. Nie ma
ratusza dzielnicowego.
Nie ma w ogóle. Tam ratusz nawet był projektowany, pamiętam.
Rada dzielnicy teraz protestuje.
Nie ma czegoś. To jest tylko zabuda jednorodzinna, to się żywo.
Okay. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. To jest za panią poseł tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla obszaru Dąbie, druk 1495. Pani dyrektor, proszę.
Kolejna uchwała kierunkowa, podjęta 6 lipca 2016 roku. Wtedy zobowiązano prezydenta do wykonania analizy zasadności przystąpienia. Została wykonana analiza i bardzo proszę o komentarz.
Dziękuję bardzo. Jak pani już wspomniała, prezydent wykonał dwa punkty uchwały kierunkowej, wykonał analizę przystąpienia, zasadności przystąpienia rozporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dąbie oraz przedłożył w dniu 22 grudnia zarządzeniem do Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie przystąpienia rozporządzenia miejscowego planu dla obszaru Dąbia. Jest to teren położony w centralnej części Krakowa, w dzielnicy 2 Brzeguszki i dzielnicy 14 Czyżyny. Jest to teren o powierzchni 71,8 hektara. Jego granice, teren zagraniczony od zachodu i od północnego wschodu linii kolejowymi. W niewielkim fragmencie na północy do Wrocławia na ulicy Mogilskiej. Od południa graniczy ze sporządzanym omawianym dzisiaj miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zakole Wisły. Podstawowymi celami planu jest stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni urządzonej i terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ochrona terenów zieleni urządzonej i zieleni nieurządzonej, poprawa warunków życia poprzez kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i wykorzystanie potencjału rzeki Wisły. Te dwa ostatnie warunki były poruszone w uzasadnieniu do uchwały kierunkowej, żeby stworzyć tereny rekreacyjne, tereny zielone dla mieszkańców. Zgodnie z wymaganiami artykułu 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni, prezydent miasta Krakowa wykonał analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami dokumentu studium. Wytyczne do planów miejscowych zawarte w tomie trzecim studium są w pełni zbieżne z założonymi celami planu miejscowego i pozwalają zakładać, że sporządzony plan miejscowy umożliwi realizację polityki przestrzennej przyjętej w studium. Na przedmiotowym terenie studium wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług, tereny zieleni urządzonej oraz w niewielkim fragmencie tereny zieleni nieurządzonej oraz korytarze drogowe. Na poprzednim slajdzie przedstawione jest sąsiedztwo obowiązujące sporządzanych planów miejscowych. Na zachodzie plan Cystersów, na północnym wschodzie plan Lemaska w Dąbski oraz wspomniany już wcześniej plan sporządzony plan Zakole Wisły oraz niewielkim fragmencie Bulwary Wisły. Struktura własności na przedmiotowym terenie przedstawia się następująco. Gmina Kraków jest właścicielem 39% terenów, Skarb Państwa 29% terenów, osoby fizyczne i prawne to 14%. Osoby fizyczne to 10% tego terenu. Na przedmiotowym terenie w okresie od stycznia 2011 do września 2016 wydano 15 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 14 decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokonując analizy procedowanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ustaleniu warunków zabudowy, wyodrębniono 3 postępowania o ustaleniu warunków zabudowy oraz 2 postępowania o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzone analizy wykazują, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dąbie jest uzasadnione, przygotowane materiały pozwalają rozpocząć pracę nad sporządzeniem miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały
Dziękuję. Czy ktoś chciał dyskusję? Włodzimierz Piotrus?
Ja mam pytanie, bo ten taki kawałek zauważyłem między Sierpową, a to chyba zostanie bez planu, więc kawałek, jeżeli chodzi o pracę już.
Proszę pokazać tam ten slajd z planem.
W którym
miejscu,
ale
tam
czytam, gdzie są plany, może
tutaj... Ten slajd z tymi.
Z planami są.
To jest ten na dole to jest wojsko.
Czy
Znaczy jedna rzecz, proszę mnie, Pani Dyrektor, żeby prowadzić z błędu, ale się dobrze pamiętam to, co Pan Radny pyta. To jest obszar, zdaje się, ogrodów działkowych w większości objętych roszczeniami zasadnymi. Jeśli dobrze pamiętam, na pustanie studium, czy to są te ogrody obok? To U, o którym mówi
Radny. Nie, na pewno nie jest oglądany działkowy, bo gdyby był to był w planie na tym terenie.
Ale właśnie część ogrodów działkowych w tamtym obszarze nie dało się zrobić zielenia, ponieważ miały zasadnione roszczenia i już chyba rozstrzygnięte częściowo zwrotu. Czy to nie jest ten teren, o który Pan Radny pyta? To było na tyłach tego salonu samolotowego.
Można poszerzyć tą analizę.
No, bo to zostanie parę hektarów terenu.
No to jest teren usługowy, faktycznie zrealizowany już.
Nie szkodzi, ale patrząc później na politykę przestrzenną miasta, gdy zmierzamy do pokrycia planami w całości miasta, no to zostanie nam taka sprawa.
Tym bardziej, że za tym centrum odszkodowawczym i tym salonem tam jeszcze jest duży kawałek terenu z tyłu. Ja myślę, że sprawę trzeba z wnioskodawcą, tak, czyli z Dominikiem, przedyskutować, ale jakby uwaga jest jak najbardziej zasadna. Chyba, że jest propozycja poprawki do tego komisji, ale to może przynajmniej z Dominikiem przedyskutujmy. Ale uwaga jest jak najbardziej zasadna. Czy jeszcze jakieś... To ja mam jedno pytanie. Jakby pani pokazała ze studium, dobrze, podkład? No pytanie, za tym kościołem jest teren ZU i za nim jeszcze w ramach planu jest ZR czy U? Między torami a terenem ZU? We wschodnio-południowym rogu.
Tutaj jest tak. Teren ZR.
To jest Państwa jeszcze? Nie widzę. To w takim razie, to jest za opinią pozytywną do tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa głosy wstrzymujące i rozumiem, że jesteśmy mówieni, że z radnym wnioskodawcą. No nie, no to poprawka o zmianę granic. No i później będzie wstrzymane głosowanie, bo nie ma analizy, rozumiem. Tak. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu dla obszaru Park Rzeczny Drwinka Bochenka, druk 1496. Proszę? Pani dyrektor, tak? Bardzo proszę.
Tym razem mamy plan miejscowy, który przeszedł całą procedurę opracowania w Warszawie w ustawie. Plan, który chcielibyśmy Państwu przedstawić w związku z prośbą o to, byście się popiękli i uchwalili tenże plan. Jest to plan, który niewielki, czyli 30 hektara, ale bardzo istotny, gdyż plan ochronny wzbudził już wiele emocji, były spotkania z mieszkańcami, bo bardzo mieszkańcy czekają na to, aby teren planem miejscowym został uchroniony od ewentualnego zainwestowania, które mogłoby się na tym terenie pojawić. Uchwała o przystąpieniu do tego planu to 27 maja 2015 roku. Tak jak powiedziałam, główny cel to ochrona przed ewentualnym zainwestowaniem. Państwo mieliście prezentowany projekt planu 19 lipca 2016 roku i plan uzyskał od Państwa pozytywną opinię z uwagą, zaraz Pan omówi tą uwagę. Wyłożenie do publicznego oglądu miało miejsce między 21 października a 22 listopada. W wyniku tego wpłynęły 4 pisma, z czego 3 nie stanowiły uwag. Jedna uwaga zawierała 11 postulatów. Zarządzenie prezydenta z 20 grudnia 2016 roku. Uwagi zostały rozpatrzone. Wszystkie uwagi postulatów zostały nieuwzględnione. Dlatego dzisiaj prosimy Państwa, żebyście Państwo rozpoczęli pracę zmierzającą do uchwalenia tego planu. Bardzo proszę Panią projektant o omówienie głównych założeń tego planu.
Śmiało, Pani projektant. skrzyni krępować.
Obszar planu został podzielony na trzy tereny. Największą zmianą jest zieleni urządzonej i powierzchni śródlądowych o podstawowym przeznaczeniu pod gruź dostępny park obejmujący istniejący cień.
Coś jeszcze pani powiedzieć?
Nie, podziękowała.
Tak? Okej. Okay. Otwieram dyskusję, kto jest państwa? Czyli tylko chciałem zapytać, jaka jest różnica między ciastkiem a kotletem?
Zasadnicza. Zasadnicza.
No nie, bo kawiarnie i cukier nie mogą być. Ja rozumiem, że. Ja rozumiem, że z kebabem byłby. Ja rozumiem, że z kebabem byłby dzisiaj problem. Ale z kotletem to chyba nie.
Z kotletem nie.
Kebab ostatnio wywołuje emocji, ale. Co nie może być takiego bardziej ogólnego zapisu, że to nie jest kawiarnia, tylko gastronomia, jak nie może być zapis?
No tak, żeśmy powiedzieli już w paru planach, że jakby funkcją taką uzupełniającą do funkcji parkowej jest zjedzenie ciastka, a nie kotleta. No,
tak. A frytki?
No też nie.
W parku już za nas podają frytki, w ramach kawiarni.
Nie,
nie. No, taki skandal. No nie, ale to jest kompletnie bez sensu, no. Panie projektant. Może pani
problem
no,
jest zaraz polega na tym, że za chwilę ten właściciel lokalu wystąpi o to, żeby mógł prowadzić sprzedaż alkoholu. I będzie miał restaurację i kto mu odmówi i dlaczego? A w kawiarni mu odmówi.
Ale
nigdy się tam powinien odmówić. Nie no, po prostu chodziło nam o to, że ponieważ teren jest...
A szarlotka z tym, gdzie jest koniakiem?
Teren jest sąsiedzkie zabudowy. Mocno zintensyfikowanej zabudowy mieszkaniowej zapewne pojawią się tam usługi, więc jak już ktoś koniec będzie głodny, to na pewno daleko nie będzie musiał już coś zjeść. Naprawdę to jest takie bliskie sąsiedztwo Bochenka i zabudowy.
Najbliżej w restauracji szpitalnej.
No chociaż.
Nie, ale to jest kompletnie bez sensu. Pani radna powie.
Znaczy, wydaje mi się, że to jest trochę zły kierunek, tym bardziej, że mówimy o takiej polityce miasta prozielonej. Ja wielokrotnie rozmawiałam z mieszkańcami, spotykam się z głosami, że te parki nie żyją, bo w tych parkach brakuje takiego serca tego parku. I ludzie poza tymi wszystkimi urządzeniami, powiedzmy, różnorakimi dla dzieci, tudzież dla seniorów, po prostu tam nie ma co robić. I my takimi zapisami w ogóle zaważymy możliwość, to co się dzieje na całym świecie, restauracje kontenerowe, które nie muszą mieć absolutnie żadnych pozwoleń na budowę, po prostu sezonowo otwierane, którą się stawia, funkcjonuje i się ją zamyka. I wydaje mi się, że znowu taki zapis uniemożliwia potencjalnym inwestorom zainwestowanie w takim parku. Jeżeli nie chcemy mieć park, w którym tylko będziemy propagować, że ludzie mają przychodzić z własnymi termosami i kanapkami, to ja mam wrażenie,
nikt
że się
tego nie propaguje, natomiast kompletnie z panią radną się nie zgodzę.
Pani prezydent, dlatego, oczywiście że park
ma takie prawo, jest, ja również. Tak, ale dlaczego? Z powodów merytorycznych. Po prostu park jest w bezpośrednim sąsiedztwie ogromnego zespołu mieszkaniowego. Bochenka, otoczenie Bochenka jest mocno zurbanizowaną przestrzenią. Tam stoją budynki wysokie i również usługi wbudowane w budynkach. I dodatkowo jeszcze stwarzanie tej możliwości w tym skrawku, bo to jest niewielka przestrzeń, żeby jeszcze tam wprowadzać usługi i tą gastronomię, która no nie zawsze dobrze się będzie.
Ale pani to zaczyna doskonale, że będzie sprzedawane jedzenie, jeśli w ogóle kiedykolwiek będzie.
Ale to nie chodzi o jedzenie przecież.
Chodzi o kubaturę i chodzi o biegnie.
Chodzi o jedzenie, chodzi o parking, o wszystko, o to wszystko, co towarzyszy restauracji.
I musimy sięgnąć jednak do studium, bo tutaj w studium mamy jako ten kierunek ZU, czyli tereny sumienie inwestycyjne, nie kubaturowe. I tylko dopisano te możliwości wyjątkowe i w ramach tych wyjątkowych jest kawiarnia, cukiernia. A za chwilę, jeżeli będziemy mieć, nie wiem, restaurację, to dojdziemy do tego, że dom weselny będzie mógł tu powstać.
Tak jak.
Centrum Kongresowe.
No nie, ale no
nie. Na tym współczynniku
dom weselny. A jak powstał Lidl?
Co powstał?
Lidl w parku.
Wypożyczalnia.
Wypożyczalnia sprzętu, bo był za duża powierzchnia była tam.
No ale tu na przykład nie ma tak dużej powierzchni. Ja jeszcze mam pytanie do pani projektant o analizę kosztów wykupu nieruchomości, no bo tu jest 3 200 000, a to jest przecież parę hektarów. Tak? Bo tam działka gmina, z tego co pamiętam, to była niewielka, a reszta była prywatna. 3 hektary, tak? Ile z działki gminy? 50 arów, dobrze pamiętam? 60? Jakoś tak było. Czyli 2,5 hektara za 3 miliony? Czyli chciałem zapytać, czy, bo tutaj w tych materiałach dodatkowych, które mi się zamknęło, ale jest, na samym końcu prognozowany bilans finansowy, są koszty wykupu nieruchomości, to jest 3 200 000. Tak? Tak, te rzeczy tam sam wyliczył? To trochę niewiele mi się wydaje.
No nie, bo to w zależności, to znaczy to jest bardzo przybliżona kwota, ponieważ trudno jest określić, jaka będzie wartość precyzyjnie, dokona to rzeczoznawca. Natomiast patrząc na ceny, jakie są w mieście za wykup terenów zielonych, to jest około od 150 do 200 zł za metr kwadratowy. I w związku z tym może to kosztować albo 150, 170, to się okaże, bo rzeczoznawca będzie szczegółowo analizował ten teren.
Znaczy też za niskie jest urządzenie parku, bo jeden park doprowadziłem do funkcjonowania i to jest około 4 milionów na 1,5 hektara.
Tam kiedyś był proponowany park linowy.
Ja wiem, pamiętam. No. Tylko, że na krowodzie park, który nie trzeba było drzew wsadzić, kosztował 4 miliony za 1,5 hektara.
Który?
Był koszt. Ten na Mnóstwo Królewskie. Okej, okay, dobra, otwieram dyskusję. Ktoś na radny? Bo dziękuję bardzo.
Proszę.
uznanie za teren, w którym można taką powierzchnię ulokować. To nie znaczy, że ten teren można cały zabudować, tylko ulokować powierzchnię 100 metrów, bądź też 300 metrów w tych obszarach. No dlatego, że to jest obszar, który nie ma wartości przyrodniczych, który nie jest zadrzewiony i to jest taki obszar, który właśnie zdegradowany, można znaleźć miejsce, jeśli nawet jakieś rośliny występują, to pomiędzy nie można znaleźć miejsce na taką wielkość zabudowy bez dodatkowych strat dla przyrody.
Czy są nas forma usytuowania? Przynajmniej to przy minucie, że nawet dzisiaj może nam zostać budynek 5x20 na przykład, który spowoduje zblokowanie przestrzeni zielonej, że ona będzie po prostu wyżej sobie taki stał, no, wadzący pewien obiekt, który no, zagrazi.
Akurat ta wzdłuż Bochenka jest bardzo dobrym miejscem, bo jest, stanowi kontynuację zabudowy, która równolegle do Bochenka. Tak. To jest właściwie najlepsze miejsce. Bo jeśli można dywagować o tym miejscu w ZP1, natomiast tamto to absolutnie jest najlepsze miejsce do lokalizacji kubatury.
Ja rozumiem, że jeżeli nam pojawi się tutaj teren ZP1 przykładowo, nie w tym kierunku wzdłuż, tylko w poprzednim.
Nie, no mówimy o 300 metrach za to. Naprawdę to jest.
To mi się przypomina plan miejscowy Park Aleksandry. Myśmy walczyli po prostu, żeby jak najszerzej.
Tak. Tak.
Ja mam pytanie, czy to jest wystarczające zabezpieczenie dla tej usytuowania potem tego obiektu?
Pani
Burmistrz. Tutaj też, że mogę powiedzieć, że nie są miasta trudno, nie chodzi o powierzchnię,
90%. Ale pan nie jest nie
o ułożenie budynku. Przepraszam, cześć, mogę przerwać, ale który z parków jest nieekologiczny? No nie, no bo to jest idiotyczny argument. No.
A
to jest idiotyczny argument, no park ekologiczny. To z kotletami są nieekologiczne, tak? Dobra, ustawiliśmy. A, to Piasta Park jest nieekologiczny, okej, okay, ja wiem. Proszę, pan radny Piotr, przepraszam.
Nie jest niebezpieczny.
A nie wzdłuż.
To nie ma znaczenia.
Zostanie jakaś taka ściana, która zawęzi nam park.
Idzie o kurde.
W terenie ZP1 to będzie obiekt 100 metrów kwadratowych. Nie jest to już obiekt. Natomiast przy ulicy Bochenka 300 metrów kwadratowych wydaje nam się, że najbardziej będzie to ustawienie wzdłuż ulicy. Równolegle.
Ja. Drugie pytanie mam. Mieliśmy dzisiaj plan miejscowy za kolei Wisły. Nie zawiera tego zapisu, który jest w tym planie, że w odniesieniu do legalnie istniejącego urządzenia ustala się możliwość przebudowy, remontu i tak dalej. Chciałem zapytać, bo tutaj mamy legalnie, a tam mamy bez tego słowa. Czy to jest, na ile to jest istotne i jeżeli stosują taki zapis, to nie należałoby go.
Mówi pan do tamtego planu?
Tak, tamtym nie ma, a tu mamy.
Bo tutaj mamy w studium ZPU.
To na ogrodku pozytywnie.
Ale ty teraz o tamtym planie pytam.
Tak, tak, pytam o ten zapis. Czy on jest tak mocny, że to, ten zapis legalnie jest zmienia?
Nie mam tego.
To prawda.
Dodaję po prostu.
Pytanie jest prawne.
Zmienia tak, że jeżeli w ramach terenów zielonych występują już zbudowane obiekty na podstawie legalnie wydanych pozwoleń na budowę, to one mają możliwości wszystkie gwarantowane dalej, czyli na budowę, rozbudowę i tak dalej. Natomiast...
Czy to zabrzmienie w ogóle wszystkich
planów? Tam, gdzie jest, są tereny zieleni wskazane do ochrony.
Inwestycyjne też mogą być legalne?
Nie, to nie, bo z założenia plan utrzymuje to, co jest, założenia w terenach inwestycyjnych. Z założenia utrzymuje to, co jest, natomiast do czasu realizacji ustaleń planu. No to jest założenie generalne, podstawa planowania, nie?
A na terenach inwestycyjnych dopuszcza to, co jest w granicach ustaleń już tego nowego planu.
Ale istnieje budynek, który musimy utrzymać.
Jeżeli mamy teren, jeżeli mamy teren inwestycyjny, to tak mogę powiedzieć. W terenie inwestycyjnym mamy w tym terenie, w planie mamy dom jednorodzinny. A plan mówi o tym, a studium mówi o tym, że tam ma być wielorodzinna zabudowa. To do czasu, dopóki ktoś nie będzie miał potrzeby zrealizowania zabudowy wielorodzinnej, no to ten budynek sobie jest i koniec. No nic mu się nie dzieje, on jest w terenie inwestycyjnym. Ale to, o czym mówimy, to chodzi o to, że w terenach zieleni powstało dużo obiektów bez pozwoleń na budowę w Krakowie. Czyli po prostu nielegalny, no mówiąc delikatnie, panie radny, nie? No to i teraz my mamy sytuację taką, że mówimy, te budynki trzeba zburzyć po prostu. Nie mogą być w tym planie. My ich planem nie zalegalizujemy. My mówimy tylko dla legalnie istniejących, czyli dla tych, które miały kiedyś pozwolenia na budowę, mogą one w tych terenach zieleni pozostać. No. To oto, to jest newralgiczna, bardzo newralgiczny punkt planowania, bo mówimy o terenach zieleni i może się bardzo często zdarzyć, że w ramach tych terenów zieleni zostaje dom, który sobie zostaje, ma prawo tam zostać, ale dlatego, że wcześniej dostał pozwolenie na budowę. I stąd się ten zapis wziął.
Ja pytam, czy ten zapis nie będzie być generalnie stosowany? Nie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy coś jest legalne, czy...
No ale takiej groźby nie ma, jeśli we wszystkich, powiem tak, we wszystkich planach dotyczących terenów zielonych ten zapis jest stosowany. I tak powinno być.
Pani prezydent, w terenie, nie zdarzają się samowole budowlane w terenie inwestycyjnym?
Ale my nie chcemy niektórych samowoli, proszę, a my w ogóle samowoli nie chcemy legalizować. My chcemy legalizować te, no to tłumaczę właśnie, że w terenie inwestycyjnym, jak jest budynek, który jest legalnie zbudowany, to jemu tym bardziej nic nie grozi, a tu jest obawa w zieleni.
Ja mówię o samowoli w terenie inwestycyjnym.
A to samowolę, żeby zalegalizować, proszę pana, to jest zupełnie osobny problem. To trzeba badać, w jakim jest otoczeniu, w planie. Jeśli mamy teren inwestycyjny, jest samowola, na przykład dom jednorodzinny, blok wielorodzinny w zabudowie jednorodzinnej, to wcale nie musimy go planem legalizować. Jeśli nie dostał pozwolenia na budowę, no nie musimy tego robić. To o to chodzi.
Nie rozumiem.
Nie, nie. Tylko bo tu są tak, tu inaczej
pan. Nie może być uniwersalny.
Nie może być uniwersalny, bo inaczej, co innego jest budynek w terenach zieleni, czyli w terenach, które z założenia mają być chronione, a inaczej budynek jest traktowany w terenach inwestycyjnych. I za każdym razem w terenach inwestycyjnych się bada to odrębnie, a w terenach zieleni przyjęliśmy jako generalną zasadę dla wszystkich terenów zieleni, że te, które mają pozwolenia na budowę, mogą sobie pozostać. Natomiast nielegalne i niezbudowane, niestety takich przywilejów nie dajemy.
Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś z Państwa na sali? Ale przepraszam, jeszcze Pan Zawiałucha, bardzo proszę.
Ja mam tylko jedno. Tereny w latach 80. zostały wywłaszczone pod szpital wojewódzki. Później w latach 90. Wojewódzka Kółka przejęła i miała wybudować szpital. Następnie gdzieś koło 2008-2010 były to prywatne firmy. Na spotkaniu na Kulwanowie dowiedziałem się, że te firmy, które sprzedały następnym. Teraz moje pytanie brzmi, skoro ceny wywłaszczenia były pod szpitale, czy jest taka możliwość?
Oczywiście jestem za, żeby tam park, tylko mówię, że taka sytuacja istnieje, ponieważ jeden z bloków dostał, mieszkańcy tego bloku dostali ogromne roszczenia w stosunku do terenu. Nie deweloper, tylko mieszkańcy. Pomysła to nie zależy od niego. Nie wiem dokładnie, bo operowałem, dowiem się tutaj, jak te wezwania wyglądają.
Ponieważ to jest teren zieleni jako park wskazany w planie, ten plan dokładnie precyzuje, nazywa to ten teren park. Oznacza to, że miasto Kraków musi to wykupić. Tu innej możliwości nie ma. I może skorzystać z tak zwanej specustawy dla zieleni podobnej jak i dla dróg. Czyli można wykupić na zasadzie takiego przymusu trochę. No to na tej zasadzie oczywiście mają prawo też i odwoływania się do tego właściciele, ale nie ma innej możliwości jak wykupienie przez gminę Kraków tego terenu.
Rozumiem, Pani Prezydent. Czyli my wykupimy ogień, to mi chodzi o to, czy ci spadkobiercy będą mogli po wykupieniu przez gminę
oni mają roszczenie za niezrealizowanie celu wywłaszczenia, to jest do Skarbu Państwa.
Tak.
To jest tego paragrafu, że się w ciągu 7 lat.
Nie, bo chodzi o to, żeby teren pozostał.
No te, tak, dlatego miasto.
Teoretycznie mogą wystąpić o zwrot nieruchomości, tylko pytanie, czy będą chcieli, jeżeli będzie taki plan. Bardziej się będzie opłacało pieniądze wystąpić.
Ja mam
takie pytanie. Ok, czy ktoś jeszcze? Panie Sikosza, bardzo proszę.
Ważenie tych interesów właścicieli nieruchomości oraz interesów mieszkańców.
jesteśmy na to gotowi oczywiście, ponieważ mieliśmy też przykład tego Parku Aleksandry, gdzie proces trwał 6 lat i teraz po 6 latach Wenesa wygrała gmina. Gminie przyznano rację. Właśnie uważam, że ten interes publiczny w tym przypadku jest nadrzędny nad interesem prywatnym. Także oczywiście to wszystko jest w gestiach sądu wtedy i tyle można powiedzieć w tej sprawie.
Kazimierz Wolasz, bardzo proszę.
Tutaj do Pani chciałem wyjaśnić, że znam ten teren osobiście. To jest teren wyjątkowo cenny przyrodniczy. To jest to taki teren Lasu Łęgorzego, bardzo naturalny, z bardzo starym, pięknym drzewostanem kryszowym, ze stanowiskami płazów i innych gatunków. Po prostu szkoda byłoby przeznaczyć go nawet na park o jakimś takim szerszym, znaczeniu takim powiedzmy tradycyjnym. I park ekologiczny, jak ktoś mówi o kształtowaniu, to jest jak najbardziej słuszne, ponieważ ta funkcja przyrodnicza powinna dominować i oczywiście dopuszczenie korzystanie z tego parku jak najbardziej, tylko na trochę w innych zasadach zwiększę poszanowanie tych zasobów, które tam są. To jest naprawdę perełka, którą miasto powinno zachować, bo to jest rzecz wyjątkowo wartościowa.
Jeszcze
chciałbym
powiedzieć, że celem sprawozdania była zabudowa całkowita tego terenu, wręcz przeciwnie, zgłosiliśmy do urządzenia parku wraz z tą funkcją dodatkową zabudowy wielorodzinnej na własne koszty, urządzenie tego planu, to dostępnienie mieszkańcom już teraz. Niestety nie spotkało się to tutaj z aprobatą, a wielokrotnie ponosiliśmy tutaj gotowość i przedstawialiśmy plany w tym zakresie. Byliśmy gotowi rozmawiać zarówno z mieszkańcami, jak i z miastem, żeby te dwie punkty pokryć.
Pani prezydent, bardzo proszę.
Ja tylko na marginesie chciałam dodać, że ten teren nigdy w żadnych dokumentach planistycznych nie był terenem inwestycyjnym.
Czy ktoś jeszcze? Zawiałka?
Mi się wydaje, że ktoś kupując ten teren, to się pomylił. Tak jak pani prezydent powiedziała, powinno być teren zielony. W związku z czym ja bym nie kupował, powiedzieliśmy na to, żeby to coś nie było zielone. A wracając do wartości, to proszę Państwa, ja pamiętam, jak tam nie było betonu i nie budowano się tam. To była tak zwana szyna z ciekiem wodnym, który sobie płynął z kaczeńcami. To było bardzo ładnie to wyglądało. Tylko, że jak weszli do stworzy, zaczęli budować ten szpital, zniszczyli. Pozostałości z socjalizmu płyty i płyty się zostało. Wydrukowano, bo tak można powiedzieć, że wydrukowano ciekiem klinka. Natomiast pozostali do tego naturalnie. Należałoby go przywrócić do tego, co była pani mówi o tym, że proponowaliście tak. Oczywiście, że pani do końca nie mówi, że tam 4 czy 5 budynków, bo ten budynek nie był prywatnego domu kultury. Także to wszystko jeszcze chcę dołożyć jedno, że pani prezydent powiedziała, że jest zainwestowany teren. Tam są grobki 10-15%. Proszę Państwa, tam jest w ogóle problem, bo nie mamy problemu z parkowaniem, z wyjazdem, problem w rękach usług, metrykulacyjnej funkcji budynkowej i tak dalej. Ten problem wróci do nas. Nie tylko przy okazji prawa na Komisji Infrastruktury, ponieważ mają nie problem nie tylko z wyjazdem, ale ze szkołą przedszkolną. Państwo proponujecie jeszcze wywężenie. Takiej sytuacji, to się nie da. Nie da się po prostu jeszcze 4 budynków, 1000 budynków, to się nie będzie kapować. Teren po prostu został inwestycyjnie wyczerpany. Tak jest dla mieszkańców. Proszę się nie dziwić, że mieszkańcy po prostu stoją za tym, że te tereny były zielone. To jest sprawa. To już jest sprawa. Chcę zaznaczyć, że od strony łużyckiej też już tam ładownie odmieniają. Bo jeżeli to się powoli wszystko zaczyna kurczyć. Dostaną jaskinowe z ulicą Bohemka, tak zabudowaną przed 2000 czy 3 przed szpitalem 10-metrowe. Także no, sam ten pomysł. I na pewno będę głosował za tym, żeby po prostu przyjąć taki wspólny analizm.
Thank you.
było się na adres Kijowa.
Ponieważ jest pierwsze czytanie na najbliższej sesji, więc dzisiaj nie będziemy tego opiniować, tylko poczekamy na punkt, który jest kolejny, zresztą rozpatrzenie uwag i na następnej, następnej komisji zaopiniujemy ten projekt uchwały. Myślę, że tak jak do tej pory przebiegało, więc proponuję zamknąć ten punkt i na następnym posiedzeniu będzie tylko głosowanie opinii na dotyczące tego projektu uchwały, czyli już jako projektu miejscowego planu. Przechodzimy do punktu numer 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez prezydenta miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Park Rzeczny Dwinka Bochenka oznaczonej numerem 4. Jest to w zakresie punktów 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w załączniku do zarządzenia numer 3531 na 2016 prezydenta miasta Krakowa 20 grudnia 2016 w sprawie rozpatrzenia uwag i złożonego projektu miejscowego planu tegoż właśnie. Więc druk numer 1497. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa przedstawić? Pani przedstawi?
Pani dyrektor? Życzą o przedstawienie?
No krótka informacja, tak.
To bardzo prosimy, bo to jest jedna uwaga, która zawiera 11 postulatów.
Proszę bardzo.
Bardzo proszę, Pani dyrektor. W punkcie numer 1 uwagi numer 4 wniesiono o wyłączenie z projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Park Rzeczny Dwinka Bochenka terenu obejmującego działki numer 576/47, 576/48, 576/49, 580/1 oraz 580/2 obręb 61 po górze. Odnośnie do postulatu zawartego w punkcie numer 1 uwagi numer 4 uwaga zostaje nieuwzględniona, gdyż Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę z dnia 27 maja, w której określiła granice obszaru objętego planu. Uwzględnienie postulatu dotyczącego wyłączenia przedmiotowych działań z obszaru planu wywołało podjęcie przez Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie do powtórzenia od początku procedury planistycznej. Prezydent Miasta Krakowa jako organ sporządzający projekt planu miejscowego nie jest uprawniony do zmiany granic planu miejscowego określonej w uchwale o przystąpieniu do jego sporządzania. W punkcie numer 2 uwagi numer 4 wniesiono o wydzielenie obszaru obejmującego działki ewidencyjne numer 576/47, 576/48, 576/49, 580/1 i 580/2 obręb 61 po górze i ustalenie podstawowego przeznaczenia terenu jako ziemi urządzona z przeznaczeniem dopuszczalnym zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Odnośnie do postulatu zawartego w uwadze numer 4 w punkcie numer 2 uwaga jest nieuwzględniona. W świetle artykułu 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym projekt planów nie jest sporządzony zgodnie z zapisami studium, gdyż ustalenia studium są wiążące z zadaniem gminy przy sporządzeniu planów miejscowych. Studium wskazuje główną funkcję i kierunek zagospodarowania terenu wymienionych w treści wniosku działek jako tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZW. Funkcją podstawową dla terenu zieleni urządzonej w formie zieleni urządzonej, zieleń izolacyjna, zieleń fonteczna, zieleń założeń zabytkowych oraz z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne i botaniczne. Natomiast funkcje dopuszczone to zabudowa realizowana jako tereny, terenowe obiekty i urządzenia sportowe, obiekty budowlane obsługujące tereny zieleni, takie jak wypożyczanie sprzętu sportowego, kawiarnie, cukiernie, oranżerie, cieplarnie, obiektowe architektury, ogródki jordanowskie, urządzenia wodne, które nie zmniejszają określonego wskaźnika wyższej biologicznej czy innej. Przeznaczenie wymienionych w treści wniosku działek pod tereny zieleni urządzone jest dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jest więc niezgodne z kierunkami wyznaczonymi w studiu.
Chciałbym prosić może o prezentację tej głównej części z pokazaniem ewentualnie graficznego, bo wtedy nam będzie łatwiej to zlokalizować, natomiast uzasadnienie każdy z nas posiada, więc wydaje mi się, żeby tego może nie czytać.
To że? Znaczy tak, jak chodzi o pokój numer 3, w tych samych działach, które są tutaj oznaczone jako fioletowe, w uwadze wniesiono o przeznaczenie terenu pod teren siedmiu urządzony do poruszenia całodobowej mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wprowadzenie wskaźnika normalnie do poruszenia wielorodzinnej 40%, minimum wskaźnika 15%, wskaźnika akcyjności zawodu 25%, z dopuszczeniem zwiększenia tego wskaźnika do 36%. Ponadto wprowadzenie maksymalnej wysokości zawodowej 36 metrów oraz dopuszczenie organizacji parkingów do osób i terenu w kolejnych podzimnych. Zgodnie z ustaleniami studium, powiedzmy strażnik powierzchni biologicznej czynnej dla terenu cielecy urządzonej to jest 90%, w związku z tym nie można było uwzględnić tej uwagi. Ponadto zgodnie z zapisami studium wysokość zawodowa w tym także budynków dopuszczonych do powstania w terenach cielecy urządzonej nie może przekraczać jednej kondygnacji nie wyższej niż 5 metrów.
Kolejny.
Tak.
W punkcie 5 uwagi numer 4 wniesiono o uzupełnienie prognozy oddziaływania na środowisko z projektu planu o rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzupełnieniem wyboru oraz opis metod wykonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązania alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk współczesnej wiedzy. Odnośnie do postulatu zawartego w punkcie numer 4 numer 5, uwagi numer 4, uwaga jest nieuwzględniona, gdyż artykuł, zgodnie z artykułem 51 ustęp 2 punkt 3 litera ustawy z dnia 3 października 2008 roku o wysłaniu informacji w środowisku jego obywateli i udzielaniu społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenę oddziaływania na środowisko brzmi, biorąc pod uwagę cele geograficzne zasięg przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod wykonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych wskazania na wykonanie czynności wynikających z niedostatków techniki lub ze współczesnej wiedzy na przedmiotowym obszarze, jak również w najbliższym jego sąsiedztwie nie występują obszary Natura 2000. Projekt planu wraz z prognozą realizacji oceny był opiniowany przez właściwe organy i oba te organy nie kwestionowały zawartości prognozy działalności. W punkcie numer 6, uwagi numer 4, wniesiono o powtórzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Uwaga pozostaje nieuwzględniona. Uzasadnienie w punkcie numer 7 wniesiono o usunięcie w paragrafie 6 wykazu lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kwadratowych. Uwaga, pozostaje nieuwzględniona, gdyż w studium nie występują dla obszaru objętego nie przewiduje się sytuowania obiektów handlowych o takiej powierzchni. W związku z tym w obszarze planu nie można realizować tego typu obiektów. W punkcie numer 8, uwagi numer 4 wniesiono o usunięcie słowa legalnie skutkującego udowodnienie przez inwestora, że podlegający robotom budowlanym obiekt wniesiony został legalnie. Podczas tego należy wskazać, iż jeżeli obiekt zapewniony był bez wymaganych prawa pozwoleń, w odrębnym postępowaniu. Uwaga w tym punkcie pozostaje nieuwzględniona, gdyż plan jest nie reguluje kwestii dodatkowych mogących wystąpić na konkretnego postępowania administracyjnego. W punkcie numer 9, uwagi numer 4 wniesiono o zmianę w paragrafie 13 ust. 8.1 poprzez zmianę słów wyłącznie jako podziemne, a słowa jako podziemne, naziemne, podziemne, czyli dopuszczenie realizacji
której zgodnie z ustawą obowiązkowo określa się kwestię stosunku zagospodarowania terenu. W punkcie numer 11, uwagi numer 4, wniesiono o uzupełnienie rysunku prawa obrabującą granicę terenu przeznaczonego pod zabudową w terenie ziemi urządzonej ZP1. Uwaga pozostaje nieuwzględniona, gdyż obszar, w którym wypuszczono organizację nowych bądź rozbudowanych budynków, został jednoznacznie wydzielony pomiędzy linijami rozgraniczającymi teren, podobnym przeznaczeniem do przeznaczenia linii zarządowej. W punkcie numer 12, uwagi numer 4, wniesiono o usunięcie w paragrafie 13 ust. 7 punkt 1 litera A oraz w paragrafie 13 ust. 7 punkt 3 litera A nieuwzględne. Uwaga pozostaje nieuwzględniona w zakresie punktu 12, gdyż w związku z dopuszczeniem realizacji nowego obiektu w projekcie określono minimalną liczbę miejsc zatrudnionych, odniesiono odpowiednie rozwiązanie środków do funkcji części. Ponadto wskaźniki, które były zawarte w projekcie planu, zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie wzięcia programu parkingowego dla miasta Krakowa.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. Ja chciałem zapytać tylko w punkcie 9, znaczy punkt jest 8, a dotyczy punktu 9 uwagi numer 4. Jest błędna nazwa, znaczy błędny cytat z projektu uchwały i mam pytanie, czy to jest zgodne z rzeczywistością. Jest wyłącznie jako podziemne, natomiast w projekcie uchwały jest naziemny. To jest pierwsze pytanie.
Mamy też to widoczne. Mamy po lewej stronie treść uwagi, po prawej stronie treść uchwały. Ustala się następujące zasady usługi parkingowej, miejsca parkingowe.
Znaczy ja wiem, ja tylko pytam, czy faktycznie w uwadze jest błąd,
tak,
błąd co do tego, że nie odnosi się do tak, rzeczywistości.
To jest zdecydowane treściowanie.
Czyli po prostu tu nie ma pomyłki.
Tego jest zdecydowanie, że tego sformułowania w treści uchwały.
I drugie pytanie mam, czy jest jakieś rozróżnienie w decyzjach planistycznych parkingi nadziemne, a parkingi naziemne? Czy jest jakaś różnica co do tego, co to oznacza? Bo są używane jakby... Nie, no pytam tylko, czy planistycznie jest jakieś rozłożenie.
Znaczenie słów. Parking naziemny to znaczy na terenie, a nadziemny to znaczy, że mogą być kondygnacje w nadziemi.
Ale czy to jest faktycznie tak, że jak zastosujemy jakieś słowo, to no, formalnie, prawnie to jest rozstrzygane, że to jest inaczej, to inaczej, no,
to
tak?
To znaczy co innego? A jeszcze mogą być podziemne. Ale jakby na cel wielopoziomowe i wtedy już wszystkie się...
Dobrze, to ja nie mam więcej pytań. Ktoś z Państwa radny? Ktoś z Państwa z sali? Zabrać głos chce? Nie widzę. W związku z tym ja zaraz sprawdzę tylko, czy mamy kworum. W związku z tym, kto z Państwa radnych jest za tym, żeby przyjąć projekt uchwały pozytywnie? Kto z Państwa jest głosem za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5 głosów za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt kolejny, bo za kolei Wisły było, więc jest prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Koszcze, rejon ulicy Falistej. Proszę bardzo.
Do tego planu wpłynęło 4
obszar objęty planem obejmuje prawie 250 hektarów. Jest to fragment na Dolinie Wisły. Tereny starorzeczy, łąk, fragment też rzeki. Od ulicy, od południa jest ograniczony ulicą Tyniecką. Od północy rzeką Wisłą. I z dwóch stron, od wschodu i od zachodu, innymi planami, które są w tej chwili opracowywane. Tu mamy wersję ze studium. Ważniejsza plansza K1 mówi o przeznaczeniu. Obszar objęty planem znajduje się głównie w jednostce 37, też fragmentarycznie w 18 i 17. I podstawowe przeznaczenie całego obszaru to jest ZR, czyli tereny zieleni nieurządzonej. Również występuje tutaj tereny wód powierzchniowych śródlądowych. Na bardzo niewielkim fragmencie tutaj tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz jedna działka jako tereny usług. I ulica Tyniecka, tereny komunikacji. Jeśli chodzi o własności, to prawie cały, znaczy większość obszaru to są oczywiście tereny prywatne, ale to, co czerwieni i róże prezentują, to są działki albo miasta, albo częściowo miasta w użytkowaniu wieczystym lub zarządzie. Natomiast niebieskie to Skarb Państwa. Uwarunkowania. Teren w większości jest rzeczywiście zielenią nieurządzoną. W tym miejscu znajdują się wały rzeki Wisły. Ten cały teren między rzeką a wałami to taka typowa zieleń nieurządzona, gdzie miejscami występują tereny podmokłe, jakieś fragmenty wyższej zieleni. W części zupełnie tutaj krańcowej na zachodzie mamy tor kajakowy. To są fragmenty tego toru. Niewielkie tereny. Również taki nieduży teren zieleni, taki troszeczkę jakby wykorzystywany przez mieszkańców miasta, taki, który jest postulowany do urządzenia, do przeznaczenia na zieleń urządzoną. W centralnej części mamy starorzecza, które dość też sporą część zajmują. Na tych terenach jasno zielonych częściowo są uprawy rolne, ale głównie są to jednak łąki nieuprawiane i tutaj też występują siedliska chronionych roślin. Mamy też niewielkie takie enklawy istniejącej zabudowy różnego typu. Przy ulicy Tynieckiej są to usługi. Mamy pojedyncze budynki jednorodzinne, czasami takie niewielkie, wykorzystywane na cele lecnictwowe. W części przy Krzewowej mamy rozpoczęte takie działki, na których rozpoczęły się już procesy inwestycyjne i też tutaj jest dość sporo wydanych różnego typu decyzji o warunkach zabudowy czy o pozwoleniu na budowę i kilka już istniejących budynków. Tutaj enklawa takiej zabudowy istniejącej też i mamy niewielkie obszary lasów. Jeszcze może wspomnę, czy w tym miejscu jest boisko trawiaste. Do planu wpłynęło aż 47 wniosków, które zostaną rozpatrzone przez prezydenta miasta Krakowa. Można je zobaczyć na tej planszy. One rzeczywiście pokrywają się z warunkami zabudowy wydanymi, z pozwoleniami na budowę w tej części. Jeszcze obejmują kilka takich większych nieruchomości na obszarze tym planem. Dotyczą przede wszystkim przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i tereny budowlane. Obszar planu w centralnej części od wschodu i zachodu przylegają obszary sporządzanych planów.
więc praktycznie prawie cały obszar jest wyłączony z możliwości zabudowy i obejmuje tereny rolne. W części zachodniej Torka Jakowi to będą tereny sportu, tutaj teren zieleni urządzonej, ale ponieważ są to tereny w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, więc praktycznie tutaj bardzo niewielkie, nie ma możliwości lokalizowania budynków. Tylko jakąś drobna, mała architektura, urządzenia sportowe. W części, w której studium jedyne, które wskazuje, gdzie możliwa jest zabudowa jednorodzinna, została ona wyznaczona. I tutaj mamy możliwość zabudowy do 9 metrów budynkami jednorodzinnymi. W części, gdzie istnieje boisko takie trawiaste, też został wyznaczony teren usług sportu. Tu, gdzie istnieje usługi, jest także taki teren dla usług wyznaczony. Reszta terenu to różnego typu albo tereny rolne, albo różnego typu tereny zieleni. Oprócz tego mamy komunikację, mianowicie ulica Tymiecka jest ulicą klasy zbiorczej i ona została tutaj wyznaczona zgodnie z parametrami, jakie taka droga powinna posiadać, czyli niewielkie poszerzenia tutaj wystąpiły. Od strony obsługującej OSIR mamy ulicę Kolną i tam ona posiada klasę drogi lokalnej i dalej przechodzi w drogę dojazdową. Tutaj od strony wschodniej ulica Krzemowa i ulica Falista, przepraszam, Falista w tym miejscu, a tutaj jeszcze ulica Krzemowa. Również kilka terenów lasów istniejących jest w planie wskazanych i na wałach, ale również tutaj dochodzące są wyznaczone tereny ciągów pieszych z możliwością lokalizowania ścieżek rowerowych. Główna funkcja planu jest funkcją ochronną. Taka była intencja przystąpienia do sporządzenia tego planu i takie można ustalenia studiów. Proszę o pytanie.
Proszę spytać. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie ma pytań, tak? Kto z Państwa na sali chce zabrać głos? Proszę bardzo. Do mikrofonu. Proszę do mikrofonu. Znaczy wnioski. Była informacja, że wnioski jeszcze nie były rozpatrzone. Czy ktoś chce zabrać głos jeszcze z Państwa? Ja jeszcze mam pytanie, panie, czy po stronie tej drugiej, bo to, rozumiem, granica na południu to jest Tyniecka. Czy jest jakaś zabudowa po drugiej stronie jakby ulicy? Tam istnieje, tak?
To znaczy, tak jest, w granicy planu wyobrażam się z tą strefą ZR wyznaczoną w studiu. Czyli tak mamy właśnie po granicy teren wybudowany. W większości prowadzoną, oprócz tego małego terenu, to samo enklawu w środku terenu.
Dziękuję.
Chciałabym zwrócić uwagę, że większość wniosków dotyczyła wyznaczenia terenów po zainwestowaniu. No i to łatwo można ocenić, iż takie wnioski, które są niezgodne ze studium, z kierunkami, które zostały w tym dokumencie wyznaczone, po prostu będą rozpatrzone negatywnie, bo nie masz plan założenia, musi być zgodny ze studium. Uwarunkowanie kierunku zagospodarowania przestrzennego, więc jak w tym obszarze nie występują tereny budowlane, no to to też wiadomo, że nie będzie możliwości wyznaczenia nowych terenów w planie.
Dziękuję. A ja jeszcze mam pytanie, bo czy my mamy jako komisja opiniować projekt tej prezentacji tutaj? Natomiast jest pytanie, jak wygląda, jeżeli coś wnioski zmienią, bo wtedy komisja jakby nie zapozna się z tym.
No, komisja będzie jeszcze raz opiniować. Tak? Także to nie jest komisja każdy.
To ja cię nie opiniuję, tylko dzisiaj jest prezentacja, tak?
Tak.
Dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos?
Dzisiaj zbieramy opinię, czyli chcemy znać opinię, czy idziemy w dobrym kierunku. Być może patrząc na złożone wnioski, patrząc na to, jaka jest koncepcja przedstawiona przez urbanistów, Państwo możecie mieć inne zdanie. Natomiast zdaniem urbanistów taki sposób przedstawienia tego projektu jest właściwy i zgodny ze studium.
Jeszcze chciałem zapytać, jeżeli chodzi o samo nadbrzeże Wisły, czy ono może, czy Pani tam coś wspomniała o małej architekturze, to w jaki sposób może być zagospodarowane, czy jakieś alejki mogą powstać, czy oświetlenie na przykład w przyszłości, czy nie ma jakichś przeciwwskazań?
To znaczy jest tutaj taki, między wami mamy takie dwa tereny, tor krajowy, tak, to są usługi sportu i teren zieleni urządzonej, który jest takim miejscem wakowania ludzi. I on został potraktowany, że może w tym kierunku zostać zagospodarowany. Ale małą architekturą, bo jesteśmy między wami, to jest teren szczególnego zagrożenia powodzią. Jeszcze musimy uzyskać uzgodnienie dyrektora regionalnej.
To znaczy, że tam tej małej architektury w dalszej części już nie będzie można.
No tutaj on jest bardziej, że obszar zagospodarować w taki naturalny sposób. Naturalny sposób, tak. A oprócz tego na wale jako takim mamy ścieżkę pieszą, pieszą rowerową. Tego typu zagospodarowanie jest zaproponowane i ona jest kontynuowana. Czyli
dobrze, to czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym proponuję zamknąć ten punkt. Więc jeżeli chodzi o prezentację, przechodzimy do kolejnego punktu. Propozycje do planu pracy komisji.
Ale to ten o to wymaga opinii.
Proszę?
Opinii jakiejś wypada.
No właśnie w tej chwili nie możemy zrobić opinii, ponieważ nie mamy kwoty.
No to będziemy jeszcze raz przestać, bo to jest opiniowanie wewnętrzne. No proszę Państwa, to jest taki moment, który ustawa nie mówi, że musimy z radnymi opiniować. Możemy w ogóle zrezygnować z tego opiniowania, tylko ten temat jest akurat nietrudny. Są trudniejsze plany i dlatego taki system przyjęliśmy i taki jest w gminie od bardzo dawna, że przedkładamy Radzie Miasta plan kilkakrotnie, żeby radni na bieżąco byli informowani. Więc no to nie może teraz tak być, co drugi raz przyjdziemy z tym, a na zespół też nie ma sensu robić.
Nie, na zespół na pewno. Panie Prezesie, no to w takim razie zawieszam ten punkt do chwili, kiedy Pan Przewodniczący wróci, bo nie mamy kworum, nie możemy tego odpowiedzieć, tak?
Panie Radny. Ja bym poprosił, żeby Pan Przewodniczący stałowej wróci. Na przyszłość wypomniał radny, bo są tacy radnicy w kółko wychodzą i ten zrywany jest kworum, są żarty, po prostu ludzi denerwuje. Siedzimy w trójkę radnych, Pan Radny też często siedzi, nie wychodzą, Panie Prezydent, Państwo mieszkańcy, dyrektorzy przychodzą i potem naprawdę kpiny i żarty z tego. Nic ze spalania formalnego z sprawdzeniem obecności na końcu. Możemy to puścić.
Dziękuję.
To jest jedna z najważniejszych komisji.
No i trzeba będzie miała coraz więcej pracy. Nadchodzą nas.
Tak, że to trzeba zwrócić na to uwagę.
Zawieszam na chwilę ten punkt. Przejdziemy do kolejnego punktu. Propozycje do planu pracy komisji na 2017 rok. Państwo dostali te propozycje, czy są w tej sprawie jakieś głosy? Bo jest on podzielony na 4 kwartały, 2017 rok. Są to propozycje, które się niektóre powtarzają cyklicznie i na niektóre są te, które wynikają z harmonogramu też prac, choćby nad budżetem, czy też te typowe działania komisji, czyli opiniowanie planów, czy też realizacja planów. W tej sprawie ktoś z Państwa ma to chce zabrać głos? Nie widzę, więc no w tej chwili możemy też zawiesić ten punkt, bo przyjąć plan pracy też nie może.
Jest tu bezpieczeństwo.
Tutaj się denerwuje.
Co się stało? Pan prezydent
Pani dyrektor, co się stało? Pani dyrektor, co się stało? Nic się nie stało, proszę zapytać, komisja miała swoje uwagi, tym razem nie do biura.
W związku z tym, że, no to jeszcze raz pytam, czy są do planu pracy komisji jakieś propozycje, wnioski? Nie widzę. W związku z tym proponuję głosować. Kto Państwa radnych jest za przyjęciem tego planu pracy? 5 osób za. Rozumiem, że nikt przeciw, nikt się nie wstrzymał. Jest 5 osób, które jest obecne. Forum. Wracamy do punktu prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Koszce, rejon ulicy Palistej. Tutaj prezentacja została przeprowadzona. W tej chwili jest głosowanie opinii. To ja rozumiem, że nie przypadłem na
rzecz. Nie,
nie
płaci się to, to jest Nie, uwagę, to było słowo inne.
Nie było już wniosku są nie rozpatrzone.
Nie wiem, co robić.
Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią do prezentacji wymienionej? 5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Tam jest pozytywna opinia projektu do prezentacji, która jest przedstawiona w Koszce rejonu ulicy Palistej. Sprawy bieżące. Widzę. Oświadczenia i komunikaty.
Do protokołu.
Czyli zamykamy posiedzenie. Dziękuję.